chodzi o modlitwę, słowo tu było już, ja rozumiem akurat, co brat, nasz drogi brat Wiktor modli się. Także on modlił się już o to, żeby słowo było ogłoszone tutaj, żeby jako dobre nasienie padło na nasze serca i przyniosło zmianę, przyniosło wzrost. I my mamy obumrzeć dla swojej cielesności i wtedy Boże życie nas wypełnia jeszcze pełniej. Także ufając w tą modlitwę, także ufając Bogu, możemy przystąpić do rozważania i dzisiaj chciałbym mówić o świętości. Taki temat świętość. I na początek to zobaczmy, bo chciałbym mówić tak z Biblii. Nie chcę mówić tak teologicznie za bardzo. Może ktoś słyszał o tym, że święty to w skrócie oznacza znaczenie tego słowa oddzielony. Jeśli chodzi o Boga, to oddzielony dla Boga i święte jest to, co Bóg nazywa święte. I my zobaczymy to też w różnych fragmentach jeszcze Biblii, że rzeczywiście święty to jest oddzielony dla Boga. Święty człowiek to jest taki, który jest własnością Boga, którego Bóg nazwał świętym. Czy po pierwsze, czy Bóg nazywa go świętym, jest ważne, oddzielonym. Jeżeli tak, to tak jest. I później Biblia uczy nas, że tacy właśnie święci, zwani przez Boga świętymi, oni mają jeszcze dalej się uświęcać. Czyli świętość ma być pogłębiona. Innymi słowy, ich oddzielenie dla Boga, oddzielenie od nieczystości, od grzechu ma być coraz większe w życiu, ma postępować i więcej ma być chwały Bożej w ich życiu, po prostu więcej Boga, więcej Bożej obecności, więcej pozwalać, aby Pan działał przez ich życie. I to tak uczą też teologowie różni właśnie, bibliści, jeśli chodzi o świętość. Niektórzy tam trochę inaczej. Na dniach słyszałem kazanie nawet pewnego brata na ten temat i tam troszkę inaczej on to nazywał. Natomiast jak słuchałem tego kazania, to mi się wzbudziła taka myśl, żeby popatrzeć, co Biblia mówi o świętości. Bo są różne wydarzenia w Biblii opisane i tam pisze, że przy nich właśnie, że Bóg okazał przez to swoją świętość. I święty Bóg to nie jest tylko, że my śpiewamy święty, 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 sobie tak o sobie śpiewamy. I to jest fajna zabawa, w sumie można klaskać, brykać i w ogóle chichotać i tak dalej przy tym. Ale jak zobaczymy w Biblii, w jakim kontekście pojawia się świętość Boga, z jakimi wydarzeniami, to więcej znaczy niż jakiekolwiek takie teologiczne wyjaśnienia, oddzielony, nieoddzielony, tam takie różne formułki, albo że świętość to moc do życia pobożnego, albo tam inne takie sytuacje. My po prostu możemy się wystraszyć. Czyli pierwsze, jak studiuje się Biblię o świętości Boga, to pierwsze słowo, które się wiąże ze świętością dla człowieka, to strach. I to paniczny strach. Jest to strach przerażający, wręcz bym powiedział. Gdy Bóg objawia swoją świętość człowiekowi. Czy naturalny człowiek nie może znieść Bożej świętości? Dla nas ludzi tak trudno to sobie wyobrazić. Dopiero gdy stykamy się ze świętym, Bożym świętym, to widzimy, jak jesteśmy nieczyści, sami z siebie po prostu, że sami z siebie nie ostoimy się wobec świętości Boga, że świętość Boga może nas spalić wręcz, i jest związana ona też z gniewem Boga, który się objawia przeciwko wszelkiej nieprawości. I zobaczmy takie właśnie przykłady. Najpierw może w 1 Samuela, związane ze skrzynią przymierza. Stary Testament, już my nie będziemy teraz tego mówić, myślę, że każdy z nas wie o tym, wyraźnie zaznaczał, że skrzynia przymierza, ona była święta, oddzielona dla Boga, do służby Bożej, nie mógł byle kto jej dotykać. Tak? Wiemy o tym, tak? Zabronione było dotykanie. Nawet lewici nie mogli dotykać, tylko były takie długie drążki i lewici nosili na tych długich drążkach. Oni nawet nie mogli się przypatrywać, jak skrzynię zawijali kapłani. Skrzynia była zawijana w specjalne skóry tam ozdobione i nakładane były te drążki właśnie. I dopiero wtedy przychodzili lewici, jak już kapłani powiedzieli, że już teraz możecie wejść, to oni mogli wejść i tylko lewici mogli nosić tę skrzynię. Nikomu nie wolno było zaglądać do skrzyni. Żaden postronny nie mógł zaglądać. Bóg tak powiedział, czyli jest to nakaz Boży. Bóg coś nakazał, Bóg coś rzekł i teraz można powiedzieć, czy On żartuje, czy mówi poważnie. Takie pytanie. Tak, powaga przemawiania Boga to jest właśnie związana z Jego świętością. I w pierwszej księdze Samuela mamy taką historię, gdy ta skrzynia przymierza dostała się do niewoli filistyńskiej. W 5 rozdziale pierwszej księgi Samuela, pierwszy werset: Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją z Eben-Haezer do Aszdodu. Następnie zabrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona. A gdy następnego dnia rano Asztodczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. Wzięli więc posąg Dagona i przewrócili go na jego miejsce. Gdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. To takie dość śmiesznie to. A głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego. Znaczy, co z Bożka zostaje wobec skrzyni pańskiej, tak? Dlatego kapłani Dagona i wszyscy, którzy wchodzą do świątyni Dagona w Aszdodzie, nie stąpają po progu świątyni Dagona do dnia dzisiejszego. I zaciążyła ręka Pana na Asztodczykach. Spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. Jak ktoś miał homoroidy, to wie, co to za przyjemność, tak? Jakieś takie trudno wyleczalne. Się odechciewa żyć człowiekowi. Gdy tedy mężowie z Asztod widzieli, że tak jest, rzekli: nie może skrzynia Boga Izraelskiego pozostać u nas, gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na Dagonie, naszym Bogu. Wysłali więc i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich u siebie i powiedzieli: co mamy czynić ze skrzynią Boga Izraelskiego? A ci odpowiedzieli: niechaj skrzynia Boga Izraelskiego uda się do Gat. Sprowadzili więc tam skrzynię Boga Izraelskiego. A gdy ją tam sprowadzili, powstało w tym mieście z ręki Pana bardzo wielkie zamieszanie i ugodził mieszkańców tego miasta od małego do wielkiego, też tak, iż wysypały im się wrzody odbytnicy. Wyprawili więc skrzynię Bożą do Ekronu. Popatrzcie, jak się pozbywają świętego, tak? Boją się po prostu, zabija ich to. A gdy skrzynia Boża dotarła do Ekronu, wołali ekronici: sprowadzili do nas skrzynię Boga Izraelskiego, aby pozbawić życia nas i lud nasz. Posłali więc, zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich i rzekli: odeślijcie skrzynię Boga Izraelskiego, niechaj powróci na swoje miejsce, aby nie wygubiła nas ani naszego ludu, gdyż w całym mieście powstało śmiertelne zamieszanie i dotkliwie ciążyła na nich ręka Boża, a mężowie, którzy nie pomarli, dotknięci zostali wrzodami odbytnicy i krzyk tego miasta wzbił się ku niebu, czyli niektórzy padli trupem. Tak? Sporo padło trupem, a inni z wrzodami odbytnicy wyli ku niebiosom, jak wilki. W 6 rozdziale, natomiast gdy zwrócono skrzynię, zobaczcie, co się stało z ciekawskimi Izraelitami. I teraz tak, 19 werset. Pan wytracił spośród mężów Betszemesz 50 070 mężów za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. Myślę, że w naszym przykładzie tu jest to za duża ta liczba. Nie wiem, jak tam po rosyjsku, czy brat ma. Wiktor, powiedz, jak u was tam pisze? 6 19. Tam imiesz?
Nie, nie.
A? To nie wiadomo, jak nazwa księgi. Dobra, ja sprawdzam, w innych przykładach było mniej trochę tych ludzi, ale nawet jak 5 tysięcy by było, to sobie wyobrażacie? 5 tysięcy ludzi padło trupem za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. No co to za przestępstwo? Ktoś powie. Skrzynka stoi, wziąć i zajrzeć i paść trupem przez takie coś? A to jest dlatego, że Bóg powiedział wcześniej, że nie wolno tego robić byle komu. I Bóg, prawdziwy Bóg, Bóg Biblii nie żartuje w to, co mówi. Jego słowo jest niepodważalne i on pokazuje swoją świętość, czyli tu dotykamy świętości Boga. Widzimy? Jaka ona jest? No, według mnie przerażająca. Przerażająca, bo w oczach ludzkich postępy przecież ani nie zabrudzili, ani nie napluli, ani nic nie uszkodzili, tylko zajrzeli i padli trupem. Mówili też, 20 werset, mężowie z Betszemesz, któż może ostać się przed Panem, tym świętym Bogiem? Widzimy? W kontekście ja nie kłamię, nie naciągam nic. Oni poznali świętość Boga. Niektórzy poznali umierając. Może ostatnie słowa to były: Ty jesteś święty, Boże. I do kogo uda on się od nas? Tak? I później, gdy skrzynia była już sprowadzana za Dawida, tak? Za króla Dawida, to jest w drugiej księdze Samuela, 6 rozdział, druga księga Samuela, 2 rozdział, 6 rozdział, przepraszam. Dawid popełnił straszny błąd, bo Filistyńczycy odesłali skrzynię pańską na nowym wozie i woły ciągnęły, tak? I on chyba metodę chciał filistyńską zastosować do sprowadzenia skrzyni pańskiej. Zamiast wziąć lewitów, nie wiem, może oni nie chcieli przyjść, czy jak, co tam było, nie wiem. W każdym razie wyszło, że zastosował metodę pogańską. Wziął wóz, postawił skrzynię i sobie wieźli tę skrzynię. Czyli tu już było źle zrobione, wbrew słowu Pana. I 3 werset mówi: i wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achio, synowi Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz. Oni mieszkali przy tej skrzyni, ona była w ich domostwie nawet, ci dwaj, Uzza i Achio. Prowadzili nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały Izrael tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, w harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. Popatrzcie, on niby dobrze chciał zrobić. Chciał podtrzymać skrzynię. Nie był lewitą, trzeba zaznaczać. Mógł sobie pomyśleć, u nas w domu stała ta skrzynia, nic złego nie było. To teraz może podtrzymamy. Albo to było instynktowne, tak? I co czytamy? I rozpalił się gniew Pana na Uzzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzzę takim ciosem i nazwał to miejsce Perez Uzza. I tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu, patrzcie, człowiek według serca Bożego zląkł się w tym dniu i rzekł: jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża? Się dopiero zastanowił, jak ona ma być sprowadzona. Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni pańskiej, do miasta Dawida, lecz skierował do domu Obeda Edomczyka z Gad. Dopiero później, jak tam wyszło, że Bóg błogosławi temu domowi, to Dawid zarządził sprowadzanie i wziął już lewitów i nic złego już się nie stało. Teraz ja wiem, że chyba słyszeliśmy, że szukają tej skrzyni, tak? Podobno gdzieś jest w Jerozolimie. Ktoś tam twierdził, że widział nawet już gdzieś w jakichś podziemiach. Teraz pytanie, byście chcieli podnosić skrzynię? Może zajrzeć ktoś by chciał do środka. Wieczko otworzyć, tak? Co by z nami się stało, jak wy myślicie? Ja nie mam wątpliwości, co by ze mną się stało. Padłbym trupem po prostu. I koniec, bo ustanowienia Boga są wieczne. I znając Biblię, szukałbym jakichś lewitów, jakbym znalazł taką skrzynię i oni by mieli tam z nią coś robić, a ja bym się trzymał jak najdalej, póki co. Niektórzy ludzie myślą, że to są żarty. I dopiero gdy przychodzi co do czego, to mówią, o, to jest inaczej niż w piosence my śpiewamy Święty, Święty, a tu tak wcale wesoło nie jest, jakby się wydawało. Zobaczmy w trzeciej Mojżeszowej, teraz 10 rozdział, trzecia księga Mojżeszowa, gdy ustanowieni zostali kapłani i oto Nadab i Abihu, którzy wcześniej widzieli chwałę Bożą, razem ze starszymi Izraela i z Mojżeszem, byli uprzywilejowani, że Bóg pozwolił się zbliżyć do siebie im i oni widzieli Bożą chwałę. To mówię specjalnie, bo można powiedzieć, że są wyróżnieni. Są to ludzie wyróżnieni. Bóg dopuścił do oglądania swojej chwały. Po drugie, Bóg wyróżnił ich, że oni mieli składać ofiary. To było wyróżnienie. Lewitom nie wolno było składać ofiar, tylko kapłanom. Czyli szczególnie wyróżniony i czasami szczególnie wyróżniony, to sobie myśli, że jemu on może coś tam przestąpić wbrew rozkazom Boga, że jemu to można. Zwróćcie uwagę, w naszym kraju na przykład jak są tak zwani kapłani, którzy się podają, że podobnie jak Aaron pracują, to wielu ludzi mówi, że on święty jest przy ołtarzu, a tak to może jest taki sam jak my, albo i gorszy. Głupota? Jak nie wiem. Nic z tych rzeczy. W czasach Starego Testamentu to oni trupem by popadali tacy ludzie. Tacy kapłani święci tylko przy ołtarzu. Tu mamy przykład. Zobacz, 10 rozdział. Trzeci Mojżeszowy od pierwszego wersetu. Synowie Aarona, Nadab i Abihu wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w niej ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. No cóż złego ktoś by znowu powiedział. Tam był jeden ogień, my wzięliśmy sobie drugi ogień, którego nie nakazał, ale też jest ogień, też się pali. I co się okazuje? Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Aarona, oto co Pan rzekł. Bo ktoś zapyta, co to ma wspólnego ze świętością Boga, tak? Tu mamy, co to ma wspólnego. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Tak jak rozpaczał, to jest straszne. Dwóch synów za jednym, tak, zamachem stracić jednego dnia. To jest straszne dla rodzica. Jego zatkało, jak usłyszał słowo od Boga. Na bliskich moich okazuje się świętość moja. Czyli im ktoś jest bliższy Bogu, tym bardziej świętość Boga wymaga od niego. Życia, które jest miłe Bogu. I ludzie, którzy mówią, mnie Bóg będzie sądził, ty mnie tu nie sądź, czy coś takiego, nie wiedzą czasami, co mówią. Tak właśnie było z tymi ludźmi. Teraz idziemy zobaczyć dalej. 4 Mojżeszowa, 20 rozdział. Mamy jeszcze straszniejsze rzeczy, bo tu mamy Mojżesza, który za jakąś jedną rzecz, że nie posłuchał Boga, już miał nie wejść do ziemi obiecanej. I też zobaczymy, jak to się ma do świętości Boga. 20 rozdział. I tutaj jest historia ze skałą. Może rozkaz Boga przeczytamy. 7 werset. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich: słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. Po pierwsze, Mojżesz dołożył już do tego, co Bóg mu powiedział. Bóg nie powiedział, że ma mówić do ludzi przekorni, wydobędziemy wodę czy nie wydobędziemy. Co miał Mojżesz zrobić? Do skały przemówić, a nie do ludu. On się wkurzył na lud, Mojżesz. Swoją złością zeszpecił całe to przedsięwzięcie po prostu. Wylał swój gniew na ludzi. Bóg mu na to nie pozwolił. Nie powiedział, że ma tak zrobić. Tu z kontekstu też widać, że nie kazał mu uderzać w tę skałę. Ja nie wiem, czy inne fragmenty tam, nie badałem dokładnie tego. Niektórzy tam mówią, że są jakieś przesłanki do tego, że uderzenie w skałę i ma znaczenie, że są tam podobno takie skały, że jak się mocno w nie kropnie, no to wapienne czy jakieś, to woda nagromadzona tam wypływa. Nie wiem, czy to prawda. Może i prawda. I wtedy byłoby to naturalne, że cóż, trafił akurat na taką skałę, tak? Walnął lasko i wypłynęło. No i jaki to Bóg? To już zupełnie pozbawienie Boga chwały byłoby wtedy, jeżeli by to była prawda, ale już samo na ludzi gadanie niepotrzebne z gniewem przez Mojżesza było złe, było grzechem w oczach Bożych. I Bóg zna serca także, to jeszcze to powiem, że Mojżesz nie uwielbił Boga w tym wszystkim. Tak? I dla mnie to wystarcza osobiście, że takie rzeczy złe zrobi. Tu wyraźnie według Biblii możemy to rozeznać. I rzekł Pan do Mojżesza, 12 werset, i do Aarona: ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, czyli zabrakło wiary. Bardzo ciekawe. Dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. I teraz bardzo ważny werset. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a On okazał przez nie swoją świętość. No to znowu straszne i przerażające. Świętość Boga jest przerażająca tutaj. Zgodzimy się z tym. Mamy człowieka już starego, Mojżesza, który całe życie oddał tej sprawie, żeby wejść do ziemi obiecanej, i przez jakieś niezaufanie w jednej rzeczy nie uwielbił Boga i okazuje się, że Boży gniew wylał się na niego. Świętość Boga nie pozwala mu teraz wejść do ziemi obiecanej. Później Mojżesz próbował jeszcze Boga przegadać. My znamy to z Biblii, tak? A Panie, a może jednak ja bym jeszcze chciał tam wejść. I Pan rozgniewał się na niego. Nie, idź na jakąś tam górę, i on tam obejrzał tylko ziemię, do której miał wejść i nie wszedł. Tylko tyle Bóg mu pozwolił. Ale nie odmienił Bóg swojego słowa odnośnie jego osoby. My, chrześcijanie, też czasami ktoś powie: ja nawet nie myślę o tym, żeby Boga głośno uwielbić, na przykład w zgromadzeniu. Ktoś nawet nie czuje takiej potrzeby albo inne tam rzeczy. No, tutaj popatrzcie, za brak uwielbienia Boga w oczach synów izraelskich nie wszedł do ziemi obiecanej. Bardzo ciekawa sprawa. Jest małe poznanie świętości Boga. Bóg na przykład dla nas wierzących nakazuje, żebyśmy Go czcili, żeby nasze wargi wypowiadały Jego imię nieustannie, chwałę, która się Mu należy. Teraz idziemy do Izajasza, 6 rozdział. Następny święty człowiek, to jest prorok Izajasz, który już wcześniej otrzymywał słowo od Boga, a więc nie był jakimś nowicjuszem. Bóg używał go, on znał Boga osobiście, miał powołanie prorocze i wydawałoby się taki, to już jest święty, czego on ma się bać przy zetknięciu ze świętym Bogiem? Ktoś by tak pomyślał, nie? No to 6 rozdział Izajasza. Jeszcze ja chcę powiedzieć, że bardzo ciekawy fragment to jest z teologicznego punktu widzenia, bo w Ewangelii Jana jest napisane, że Izajasz ujrzał chwałę Jezusa właśnie i o niej napisał. No i gdzie Izajasz ujrzał chwałę Jezusa w księdze Izajasza? Gdzie to możliwe? Tylko w 6 rozdziale. Tylko w 6. Dlatego to widzenie, które tu ma Izajasz, jest to starotestamentowym dowodem na boskość Jezusa. I król Izraela to jest Jezus Chrystus. Pan zastępów. On ujrzał go w jego chwale. I tu czytamy od 1 wersetu, 6 rozdział. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. W kontekście takiego tekstu, jak groteskowe jest wołanie niektórych ludzi: Panie, stąp i teraz objaw swoją świętość dla nas w naszym zgromadzeniu. Ciekawe, ile trumien trzeba by było przygotować. Że tak powiem, prosto z mostu. Ile kaleków by zostało i jeszcze innych jakichś ludzi wstrząśniętych albo ledwo żywych. I ciekawe, kto by wtedy podskakiwał i krzyczał alleluja. Czy raczej wszyscy plackiem by leżeli po prostu i mówili tak jak Izajasz tutaj: biada mi, zginąłem, jestem człowiekiem nieczystych warg, mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. I zobaczcie, co dalej pisze. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust. No, to ciekawe. I rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Aż coś takiego z ognia, przez ogień oczyszczony został tutaj. Straszne po prostu. Wstrząsające przeżycie. Dobrze. I teraz zobaczymy w księdze Daniela jeszcze. Jest księga Daniela, gdzie też takie podobne przeżycie ma Daniel. Tam co prawda nie pisze wyraźnie, że to był Bóg, znaczy, że posłaniec Boży. Być może to było objawienie też Jezusa Chrystusa. Dziesiąty rozdział księgi Daniela. 4 werset. A 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Tygrysu, a gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas. Szata lniana, biodra przepasane, tak? Złotym pasem. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach, tak że pouciekali i poukrywali się. I zostałem sam i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły. I usłyszałem dźwięk jego słów, a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą ku ziemi. To ciekawe przeżycie. I dalej pisze: lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie, także oparłem się na kolanach i na dłoniach i rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie. A gdy powiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Tak, tutaj dalej cała historia, ale ciekawe przeżycie właśnie Daniela z posłańcem Bożym w takiej wielkiej chwale. No bardzo podobny jest w objawieniu Jana. Jak otwórzmy objawienie Jana. Uczeń Jezusa, umiłowany Jan, spotyka Jezusa w chwale. Pierwszy rozdział, 12 werset. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem, tak podobnie jak w Daniela. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnowiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, tam pochodnie były, tak? Pamiętamy? A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jak szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. To jest właśnie Jezus Chrystus w chwale. Bardzo podobny opis jak w Starym Testamencie. I święty apostoł, spotykając w chwale Jezusa, padł do nóg jego, jakby umarły. Także bardzo ciekawa sytuacja tutaj. Widzimy to biblijne opisy, które same mówią za siebie. Teraz zobaczmy inne miejsca, które są w Starym Testamencie najpierw. Trzecia Mojżeszowa, tutaj te właśnie księgi mojżeszowe bardzo dużo mówią o świętości Boga. I zaraz zobaczymy tutaj w trzeciej Mojżeszowej, 20 rozdział, 26 werset. Przy czym najpierw jeszcze 25. Będziecie więc rozróżniali między zwierzętami czystymi a nieczystymi i między ptactwem nieczystym a czystym. Nie kalajcie siebie samych przez zwierzęta i ptactwo i przez wszystko, co pełza po ziemi, a co oddzieliłem, aby było dla was nieczyste. Właśnie tu jest idea świętości, oddzielenie. Bóg, nazywając coś świętym, mówi, że to jest oddzielone albo od czegoś, co on uważa za złe, albo oddzielone do czegoś, co on uważa za dobre, tak? Będziecie mi więc świętymi, bo ja jestem święty, ja Pan, i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. Tu jest też piękna idea świętości, jak Bóg rozumie świętość dla ludzi. On oddziela pewnych ludzi od innych ludów, czyli od innych ludzi. Oddziela ich, aby oni byli jacy? Boży. On dla siebie oddziela. Dlatego też daje Ducha swego Świętego. I Pismo mówi, że zazdrośnie strzeże tego Ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Nie należymy już do siebie samych, jako wierzący, chrześcijanie. Jesteśmy Jego własnością też. To są analogie w Nowym Testamencie. Tu można zrozumieć właśnie świętość jako oddzielenie. Oddzielony jestem od wszystkiego, co obce. Nie idę za radą bezbożnych na przykład. Uważam na to, co świat mówi, tak? Na to, co, jakie świat ma wartości. Jakie są tak zwane humanistyczne czy ludzkie wartości. Humanizm wszedł do kościoła też, trzeba zaznaczyć, ze swoimi pazurami, ze swoimi pretensjami, że wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce. To jest hasło humanizmu. I wszelkie świętości próbuje kalać i dyskredytować wszystko, co Bóg nazywa świętym. Biblia mówi zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. I Bóg chce, żeby ci ludzie byli Jego. Dlatego Izrael nie miał się bać, czego te narody się bały, jakichś różnych tam horoskopów i innych. To my wiemy tak samo z naszych tutaj, z naszego życia. Nie mieli też, nie wiem, czy dzisiaj to przeczytamy, ale swojego ciała szpecić jakimiś obrazkami, co dzisiaj są tatuaże na przykład. Bo to jest, moje ciało jest własnością Boga, jest świątynią Ducha Świętego, jako chrześcijanin. Popatrzcie tylko. A dla Żydów nawet już było to zabronione. Nie róbcie jak poganie. Czyli jak mamy nie robić? Jak to poznać, jak mamy nie robić? Bardzo prosto w tych czasach, w których żyjemy. Wziąć internet i zobaczyć, jakie są modne w świecie rzeczy. Co jest miłe w oczach ludzi, co jest miłe w oczach ludzi, co jest popularne, co jest na topie. I wszystko praktycznie to jest krechema wielką u Boga. Trzeba poddać to weryfikacji przez Słowo Boże. I nawet już sam fakt, że coś jest bardzo modne w świecie, jeżeli modne jest oglądanie telewizji przez 8 godzin dziennie, możemy zobaczyć, ile godzin dziennie średnio ludzie oglądają i od razu wiesz, że masz tego nie robić. Od razu wiadomo. Tak samo wiele innych rzeczy, w czym pokładają ludzie ufność. W ziołach, w innych tam rzeczach, w lekarzach jakiś super pokładają nadzieję, w dietach, w sporcie, w innych tam. Ja nie mówię, że nie można mieć tego sportu i tak dalej, czy zioła, czy inne tam. Bóg stworzył, wszystko jest dobre. Jak już mówimy, czasami mówimy buraczki zdrowe, inne tam zdrowe. Ja tam w sklepie niedawno słyszałem taka pani, a mówię, a czemu buraczki zdrowe? No bo to tam mają żelaza, nie? A tam inne, czemu zdrowe figi, bo to mają. Mi się przyszedł werset, wszystko co stworzył Bóg jest dobre. No co jest niezdrowe, tak? Michał z Hajnówki, nasz pastor, tam mówi, że on jeszcze w życiu nie jadł niczego niezdrowego. I ma rację. Co to za jakieś gadanie, że tam jest to albo tamto? Co mnie to wybawi? Będę może cześć jeszcze bosko oddawał, klękał i padał na kolana i pokłony bił różni bałwochwalcy. Jakiemuś słoikowi z cieciorko, czy tam czymś. No słuchajcie, no taka prawda. Oddzieliłem was od innych ludzi. My musimy mieć świadomość też. Tu czytamy o Żydach, to było stare przymierze, tak? I dla nich, na przykład 25 werset dla Żydów był jasny. Były zwierzęta czyste, nieczyste. Chrześcijan to nie dotyczy. Nowy Testament nie uczy takich rzeczy. Ale to jest przykład, porównanie, że w Nowym Testamencie też jest mowa o pewnych rzeczach nieczystego nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród nich i tak dalej. To jest powtórzone po prostu, ale w innym kontekście. My teraz mamy rozróżniać, tak jak oni dostali wyraźne znaki od Boga i słowo na ten temat, tak my też mamy rozróżniać i nie kalać siebie przez różne nieczystości tego świata, które po prostu próbują wedrzeć się do nas, do naszego życia. A na przykład oni mieli tak, popatrzcie, 27 werset tu w 20 rozdziale. Jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wróżyć, wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć, ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. Był strasznie ostry wyrok Boży na to. I do dzisiaj żadne wywoływanie duchów, żadne wróżenie i tak dalej, to po prostu obrzydliwość w oczach Bożych. Pozostała to obrzydliwością z bardzo prostego powodu, że tam już nie jest to bezpośrednio do Boga, tylko omija się Boga, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby tam jeszcze coś tam załatwić i tak dalej. Nieważne, tutaj jest moja moralna postawa, zwróćcie uwagę, nieważne styl życia, jaki prowadzę, tylko mechanicznie, bach, i wykonuję sobie, mam coś, mam rzekomy zysk nawet, ale przy tym zysku zatracam swoją duszę, trzeba zdawać sobie sprawę z tego. Teraz dalej, tu może w trzeciej jesteśmy, to 21 rozdział jest akurat pod ręką, 5 i 6 werset o kapłanach. Nie będą strzygli głów swoich dogoła, ani boków swoich brud nie będą przycinali, ani też nie będą robić nacięć na swoim ciele. Stąd pewnie Żydzi te sejpy noszą, tak? Ci ortodoksyjni, takie pozakręcane, tutaj nic tam nie golą. No właśnie. I ci ortodoksyjni Żydzi, dzisiaj dla nas może dziwne to się wydaje, ale No, się trzymają jakoś pewnie tego nakazu. Będą świętymi dla swojego Boga i nie będą znieważali imienia swego Boga, gdyż to oni składają ofiary ogniowe Panu, pokarm swojemu Bogu, będą więc świętymi. Czyli oddzielenie tych kapłanów polegało na tym, że pewnych rzeczy nie wolno było im robić, a inne rzeczy mieli nakaz robić od Boga i musieli tego rygorystycznie przestrzegać. Nie było tak, że ja inaczej czuję, mi duch inaczej mówi, na przykład. Słuchajcie, my żyjemy w takich czasach, gdzie jakieś duchy mówią ludziom, no, podszywając się pod Ducha Świętego, i niektórzy wierzą im. To są tak zwane duchy zwodnicze. A 5 Mojżeszowa teraz, 7 rozdział, 5 Mojżeszowa, 7 rozdział. I tu mamy werset 6. Jeszcze może 5 werset weźmy. Lecz tak z nimi postąpicie, tu chodzi z poganami. Ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Tylko trzeba pamiętać, że oni zajmowali, to była ich ziemia. I dla mnie, ja mógłbym to zastosować, gdybym ja kupił działkę, a tam stała taka figurka takiej dziewczynki zrobiona jakaś, takiej w długich szatach. Tu mógłbym wziąć taki młotek 20-kilowy, czy jaki tam są takie, nie? I tak puk, 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 potłuc. Albo mógłbym najpierw powiedzieć, zabierajcie bałwana, a jak nikomu nie zależy, to bałwan będzie miał skruszony. Natomiast od razu bym wchodzić na czyjąś działkę i tłuc młotkiem. U nas byli tacy w Polsce, że na przykład głowę obcinali dla figurki świętej i ludzie w jakimś mieście jadą tramwajem, patrzą, głowa znowu stoi na dole. Taki dowcipny był jakiś, nie wiem, czy to wierzący go nazwać, ale obcinał głowę właśnie figurce. I tak co jakiś czas ta główka stała na dole, aż go złapali chyba i koniec był obcinania. Także tutaj 6 werset mówi, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Czyli to jest podobne jak do małżeństwa, żona jest wyłącznie dla męża. Jak będzie dla kogoś innego, to jest cudzołóstwo. I tak samo tutaj, ty i ja, wierzący człowiek, jesteś jakby wykupiony przez Boga dla Niego na własność i dlatego będzie to cudzołóstwo, będzie łamanie świętości Boga, sprzeciwianie się Jego świętości, jeżeli będę też właśnie kalał się z czymś innym i oddawał Mu jakby boską cześć. To jest bardzo ciekawe. Wybrał. To piękne słowo, wybrał, wybrani. Ile razy w Nowym Testamencie jesteście ludem wybranym, narodem świętym, ludem nabytym i tak dalej. Bóg mówi to w swoim słowie i pisze bardzo ładnie tu wyłączną własność Boga, wyłączna własność. W 14 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, pierwsze 2 wersety. Jesteście synami Pana waszego Boga. Ja chcę zaznaczyć, że najpierw czytamy to, co jest do Izraela. Nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie i nie czyńcie sobie łysiny nad czołem. Jak już sam wyłysieje, to jest czysty, nie przejmujcie się. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był Jego wyłącznym ludem. Widocznie te pogańskie ludy coś tam robiły. Jakieś po prostu obrządki żałobne musiały być. Nacięcia na ciele, łysinę sobie wyrobili. Ojciec umarł, to wziął sobie, wykroił, oskalpował może albo coś. No nie wiem, no, idiotyczne jakieś oznaki takie. Bóg mówi, to głupota, to w ogóle w takie rzeczy to się nie wchodzi. To nic wspólnego z Bogiem nie ma. I zobaczcie, teraz też będą modne jakieś rzeczy na świecie. I my mamy robić tak samo? On mówi, drugi werset, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był Jego wyłącznym ludem. To ma być wyraźnie widoczne. Jestem w ludzie Bożym, jestem wśród tych wybranych. 28 rozdział teraz tej księgi. 28 i 9. Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł. Jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana Boga Twego i chodził Jego drogami. To jest bardzo ciekawe, bo to jest do Izraela, w pierwszej kolejności bez wątpienia do Izraela. Ale jeśli chodzi ogólnie do wierzących ludzi, to widzimy, że jest związek świętości z przestrzeganiem przykazań Boga. Ewidentny związek jest, bo mówi, będę cię nazywał świętym, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana. Tak? Wyraźnie jest tutaj. Dlatego świętość jest związana z przestrzeganiem tego, co Bóg ustanowił. I my musimy patrzeć, co ustanowił dla Izraela w Starym Przymierzu, co ustanowił w Nowym Przymierzu i poważnie tym się przejąć. A nie sobie tam dowolnie interpretować, przekręcać, wyjaśniać, albo na przykład humanistycznie, kierując się jakimś humanizmem i że Bóg jest miłością, to sobie przekręcać. Jest miłością, zabił Uzzę, zabił tych dwóch synów Aarona, tak? Izajasz padł jak nieżywy, Daniel padł jak nieżywy. Miłość nie, była, też była. Czemu nie? Była i miłość, ale było i to. Trzeba pamiętać. Tak, także tutaj to są wszystko bardzo ważne rzeczy dla nas. Druga Mojżeszowa 15:11 mówi o Bogu, że jest wzniosły w świętości. Otwórzmy tą drugą Mojżeszową. Druga Księga Mojżeszowa. I to jest 15 rozdział. Werset 11, tu jest pieśń Mojżesza akurat. Któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości, straszliwy w chwalebnych czynach, sprawco cudów? To jest połączone. Cuda też ludzi wstrząsają. Zauważyliście może, jak tam jakieś mówią, że gdzieś w Olecku kiedyś jak krew rzekomo z krzyża ciekła, jak ilu grzeszników, ja też byłem grzesznikiem wtedy strasznym, się trochę nie za bardzo dobrze spałem po nocach, że tam jakiś cud może być. I może istnieć jednak jakiś Bóg, którego ja nie znam. Moja święta siostra, ja mówię w cudzysłowie, mam taką jedną rodzoną siostrę, jak się dowiedziała, że jakiś całun jest i tam monety z czasów Jezusa odbite, bo na oczy były kładzone na tym całunie, to mówi z pierwszego wieku, monety były i wiecie, ręce się trzęsą. Czemu tak? Taki dobry człowiek dla wszystkich. No, nagle wiecie, się trzęsie, że może być istnieć Bóg, którego nie zna i nie wie według jakich zasad go osądzi. I też cuda, to nie jest prawdziwe cuda, jak się objawiają, to nic innego, tylko Boga chwalić. To jest też wstrząsające. To bywa wstrząsające dla ludzi, gdy widzą takie rzeczy. Chwalebne czyny, straszliwy w chwalebnych czynach, wzniosły w świętości. I to wszystko widzieliśmy tutaj w Biblii, opisane jest, jak Izrael wychodził z Egiptu i te 10 plag egipskich straszne, później te przejście przez Morze Czerwone i zalane wojsko Faraona. Jest niesamowite po prostu. Bóg objawia też przez to swoją świętość, swoją wielkość, swoją wspaniałość. Teraz zobaczmy w przypowieściach Salomona, 9 rozdział, 10 werset. Jest ogromne ma znaczenie, żeby poznawać przez Słowo Boże świętość Boga. To jest ważne dla nas, to jest ważny temat. 9 rozdział, 10 werset w przypowieściach Salomona mówi: początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Rozum, dzięki któremu jesteśmy ratowani od włażenia w złe rzeczy. Jak człowiek robi złe rzeczy, w Biblii jest napisane, lub głupoty, to znaczy, że brakuje mu rozumu. Może to być bardzo inteligentny wbrew pozorom człowiek i może nie mieć rozumu. takie paradoksy by się wydawały nam współczesnym ludziom, ale Biblia o tym mówi, bo trzeba mieć poznanie świętego. Czyli nie chodzi tylko o poznanie Boga tak ogólnikowo, ale poznanie świętości Boga, jak przychodzi do naszego życia, to rozumu nam przybywa. Nie pakujemy się w różne rzeczy. Nie wchodzimy w różne jakieś podejrzane szaro strefy albo inne tam rzeczy. Mamy obrzydzenie do tego. Strząsa nas przed tym. I dzięki Bogu za to, że tak się dzieje. Bo inni ladzą tam i później mają straszne nieszczęście, na przykład miłość pieniądza, tak? W liście do Tymoteusza. Ulegając jej, ulegli sami siebie, wkopali w różne straszne cierpienia. Sam siebie człowiek załatwił. Pomyślcie tylko. Nawet diabła nie ma co winić już za to. I początkiem mądrości to bojaźń Pana, to szacunek do Boga, respekt przed Bogiem. A tutaj poznanie świętego jest rozumem. I w Księdze Izajasza 8 rozdział, teraz 8 rozdział Księgi Izajasza, z kolei tutaj mamy werset 13, ale okolice też przeczytamy 11 werset. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc. Do nas ewidentny wykład jest dla nas. Droga tego ludu. To są ludzie żyjący wokół nas. Nieodrodzeni ludzie. My nie mamy chodzić ich drogami. Po prostu. Styl życia tych ludzi nie ma być moim stylem życia. Musimy to zrozumieć. To bardzo ważne jest dla nas. I mówi tak, nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tutaj mamy braterstwo z Gołdapią, oni chyba wiedzą, że tam gdzieś Putin wykroił lasy, tak, pod Gołdapią i jakieś tam postawił wielkie działa, czy tam coś, czy rakiety, które mogą spaść. Ja niedawno w kazaniu jakiegoś brata usłyszałem, że niektórzy nawet wierzący gromadzą makarony suche gdzieś tam, na wypadek agresji rosyjskiej na Polskę, wiecie, już wodę nawet gdzieś magazynują w jakiś tam sposób i robią sobie podziemne schrony chyba, czy coś tam, szykują się na przeżycie. Wierzący ludzie nawet. I pytają różnych proroków, czy to już, czy jeszcze nie. Kiedy to będzie. Bardzo ciekawe, bo wielu ludzi ze świata boi się. Nawet tacy modlący się o Polskę się strasznie bali. Chcieli tu do nas przyjechać, ja się nie zgodziłem, żeby tu przyjeżdżali. Ci modlący się, oni chcieli granicę przy Gołdapi dotykać rękami. Jakby no. I tak, nie, chyba, że większa wiara będzie, jak dotknie tej ziemi takiej na granicy, to większa wiara chyba i wtedy, nie wiem, jakaś moc chyba zstępuje. Nie wiem, o co tam chodzi, ale jakieś takie pomysły nawet wierzący ludzie mają. Zdumiewająca sprawa. A tu pisze tak, 13 werset. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Ktoś powie, że tam Jan Paweł II święty, to dla mnie nie święty. Sorry. I mam prawo to powiedzieć. Się nie boję. No. Kiedyś Andrzeja Nędzusiaka mało do pracy przez to nie przyjęli. Trzeba było tam ratować. Jakiś facet tam zszedł, że tego i tam Andrzej się wygadał, że jest wierzący, on tam na papieża, ale papież taka, tak? On mówi, papież dla mnie nie jest żadnym autorytetem. I ten facet się wystraszył, stary komunista, że tu ma jakiegoś dziwoląga wierzącego, dla którego papież nie jest autorytetem. I trzeba było tam ratować. Ale to jest bardzo ważne. A nie, tak, tak, cmokać, taki święty, ajajajajaj, jaki wielki Polak i inne tam rzeczy. Niech On, Pan zastępów, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem i będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jerozolimu. I wielu się potknie o niej, upadną i potłuką się i będą usiedleni i schwytani. Ewidentnie jest tutaj też już proroctwo o Jezusie Chrystusie, który miał być tym kamieniem obrazy dla Izraela. Także ewidentnie tu widzimy zapowiedź tych rzeczy. I teraz weźmy, tak jest wiele takich pięknych fragmentów w Nowym Testamencie odnośnie świętości. Ja dzisiaj chciałbym pominąć ten temat, który jest taki dla nas oczywisty, myślę, że my święci nie robimy się sami z siebie, że jakoś tam zapracowujemy i tak dalej, tylko że jest drogocenna krew Jezusa Chrystusa, ona nas uświęciła, Bóg nas uświęcił i Bóg nas nazwał świętymi przez to, że wybrał nas, żebyśmy byli Jego i że uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, uwierzyliśmy w Ewangelię, poświęcił nas przez Ducha, także Biblia mówi, jesteśmy poświęceni przez krew Jezusa, drogocenną krew Jezusa. Jezus jest naszym uświęceniem, Biblia mówi. Czyli przez poznawanie Jezusa, przez relacje z Jezusem, my mamy mocny grunt, że jesteśmy święci, że jesteśmy z Nim i możemy się uświęcać. I też Biblia mówi w końcówce swojej, w objawieniu Jana, już nie będziemy tego otwierać, że kto święty, niech nadal się uświęca, kto brudny, niech nadal się brudzi. To by bardzo ciekawe, ktoś by powiedział, jak tak można powiedzieć. To by ciekawe było, nie? Gdyby pastor stanął i tak powiedział, bracia i siostry, kto cielesny, niech nadal się ucieleśnia, niech tam gnije, niech z brud niego wychodzi jak najbardziej, a kto jakiś tam ma chociaż odrobinę tej świętości, czyli krótko mówiąc, narodzony na nowo jest, niech nadal się uświęca. W sumie to sprawiedliwe rzeczywiście, bo co tam ma poprawiać, jak zgnilizna. Jeżeli nie ma nowego życia, jeżeli nie ma narodzenia na nowo na przykład, a takie rzeczy są możliwe u wielu tak zwanych chrześcijan, to nie ma mowy o żadnym tam uświęcaniu i tak dalej. Wszystko będzie bardzo ciężkie, bardzo trudne. Nie ma Ducha, który uświęca. Duch uświęca, co to znaczy? Że Duch Święty będzie mnie prowadził do tego, co miłe Bogu. Będzie pokazywał mi, co obrzydliwe w oczach Bożych. Ja mogę jeszcze Biblii nie znać w różnych rzeczach, a już wiedzieć, że to będzie złe dla Boga. To jest ewidentnie, to jest fakt. Jest nowe życie we mnie posiane i ono brzydzi się grzechem. To jest inna natura. Rozumiecie? A jak tego nie ma, to weź teraz wytłumacz komuś. Ja kiedyś cały dzień jednej kobiecie nieodrodzonej na nowo tłumaczyłem, co to znaczy oddzielenie od świata. Ona oskarżała braci, którzy to głosili, że są jakimiś pustelnikami, że chcą ją zamknąć do jaskini i żeby ona żyła tam z jakimiś, no, żyjątkami, które w jaskini żyją i tam i tak dalej, że to taki cel, że my takie jesteśmy prymitywy. No i chciałem wyjść na człowieka cywilizowanego, więc tłumaczyłem niepotrzebnie cały dzień, od rana do wieczora. I wyszedłem z tego domu z przekonaniem, że nie wytłumaczyłem. Bo nie wytłumaczysz do końca, bo są różne wątpliwości, są humanistyczne, inne tam, filozoficzne, a jak nie ma nowego życia, to nie ma o czym mówić. Dlatego dzisiaj trochę jeszcze się skupimy na paru miejscach, które mówią o wezwaniu do świętości i mogą tłumaczyć niektóre dziwne zdarzenia w naszym życiu. My spotykamy takie różne dziwne zdarzenia, na przykład Hebrajczyków 12 rozdział otwórzmy. I tutaj mamy jeden z przykładów takiego właśnie, gdzie możemy być bardzo zdziwieni, że coś się dzieje nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. Od 4 wersetu. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnienie, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchy, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ktoś powie, ja jestem taki chrześcijanin bez karania, tylko sama miłość Boża do mnie dochodzi. Tak fajnie i wesoło jak na razie. Ile ty, braci wierzący? 2 dni albo 3 lata? Może 1 miesiąc? To ta, aha, taki ty jesteś. Bo jeżeli by taki 10-letni chrześcijanin powiedział 10 lat niby w Chrystusie, że on nigdy nie był karany, nie wie, o co chodzi, to czemu? To 8 werset na sąd jest. Nie jest dzieckiem Bożym po prostu. Absolutnie. I dalej pisze, ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Popatrzmy, do chrześcijan to się dotyczy, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Bóg chce mieć ludzi, którzy są w Jego świętości i dlatego stosuje dyscyplinę w naszym życiu. Jeżeli ja przyjmuję od Boga, to już ludzie mi nic nie dołożą, ja wam powiem. Dlatego zachęcam przyjmować od Boga dyscyplinę. Mogą różne być rzeczy. Może ktoś udawać głupiego, że nie słyszy. To jest właśnie to upadanie na duchu, albo upadać na duchu. No tak, ja do niczego się nadaję. Bij Boże, dalej tłucz. Jak tłuczkiem tłukłeś, to teraz cepem albo czym tam. I choć zabij, to się nie zmienię, bo ja do niczego się nie nadaję i leżę w depresji, siedzę, nigdzie nie chodzę, się nie modlę, nic nie robię. To jest właśnie też parszywa, straszna, paskudna postawa. I ona przeszkadza we wzroście duchowym i w tym, żeby być uświęcony. Nie wolno mieć takiej postawy po prostu. Tu nic do rzeczy nie ma, czy ty się nadajesz, czy się nie nadajesz. Tu się mówi o konkretnej rzeczy. Ta konkretna rzecz, trzeba się przyznać do grzechu, przyznać, że nie jest tak i trzeba Boga prosić, żeby było inaczej, po Bożemu. Prosta sprawa. I nie ma tu żadnego filozofowania, nadaje się, czy się nie nadaje. To jest po prostu zupełnie coś innego. Jest wyjaśnienie, dlaczego mogą być jakieś przeżycia w naszym chodzeniu z Bogiem, takie, których możemy nie lubić. Może być wyższy poziom świętości i możemy gdzieś tam oberwać. Tak właśnie to się dzieje. Teraz w Kolosan 1:22. Tutaj, gdy mowa o powołaniu chrześcijan, to jest napisane tak, teraz, że nas teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Czyli tutaj celem zbawienia nie jest tylko, żebyśmy kiedyś do nieba trafili, ale żebyśmy stanęli przed obliczem Bożym jako święci, niepokalani i nienaganni. Widzimy? Trzeba przyjąć i zrozumieć, że Bóg ma taki cel. Dla mnie, dla ciebie, dla wierzących ludzi. Bóg ma taki cel właśnie. Efezjan, takie następne bardzo ważne miejsce, 4 rozdział. List do Efezjan, 4 rozdział. I tutaj od 17, co prawda, wersetu, ale nie będziemy aż całego kontekstu czytać, o starym i nowym człowieku, tylko w 24 przeczytam, bo to jest oddzielne kazanie, trzeba by było mówić, o przemianie myślenia, jak ogromne znaczenie ma przemiana myślenia na Boże myślenie biblijne. I tutaj 24 werset mówi, ale obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Bardzo ciekawie tutaj, tu chodzi o życie w prawdzie już, chodzi o święte życie, życie, które jest oddzielone dla Boga, które się podoba Bogu. I to jest tylko w nowym człowieku możliwe. Stary nic nie poradzi na to. Stare myślenie przeszkadza tutaj. Dlatego nie pomaga bycie na nabożeństwach, na przykład jak młodzi ludzie są, czy mogą być to i starsi ludzie też. Jeżeli żyją, na przykład ktoś żyje, to to będzie w następnym odcinku serialu, albo tym, czy Real Madryt wygra po raz trzeci z rzędu Ligę Mistrzów, czy, bo jest taka liga, jakby ktoś nie wiedział, tak, czy jakieś tam inne rzeczy, czy obiad mi dziś dobry będzie, czy inne tam, jakieś różne takie, można mieć takie myśli po prostu, można być nawet niewolnikiem tych myśli, i po prostu religijnie odprawić nabożeństwo, być na jakimś nabożeństwie i tak dalej. To jest możliwe, to jest zupełnie możliwe. Co prawda nie będzie ten człowiek na wszystkich nabożeństwach, z mojego doświadczenia wynika, że bardzo trudno. Chociaż kiedyś jeden taki był, chyba popołudniami żonę tłuk, a nawet na 6 rano na modlitwę przychodził, zamiast się modlił. Także jakiś był jeden tam przez kilka miesięcy, zanim się ujawniło, to niestety taka rzecz była z tym człowiekiem. Ja tutaj dalej nie będziemy już omawiać tego, co jeszcze ważne jest, bo jest taki werset, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Więc w procesie uświęcenia musimy ciągle być. Nie możemy się wykruszać, załamywać się albo wychodzić z tego procesu. On obowiązuje nas do końca naszego pobytu na ziemi. Jak nie będziemy się uświęcać, to nie ujrzymy Pana. Tak jest napisane w Biblii wyraźnie. A jeśli chodzi o takie skrywanie grzechów różne, no to jest taki jeden werset ciekawy. Mnie tak męczyło, że mnie można oszukać, tak jak tamten gość. Na 6 rano przychodził, się modlił, chodził na wszystkie społeczności, nawet nauczyłem go głośno się modlić. I on wielbił Boga. Się śmieje na to. Jak to można nauczyć kogoś? Sobie wyobrażacie? Że na przykład ktoś jest włamywaczem, okrada stare babcie z piwnic i tak dalej, wykrada im, a tutaj, aleluja Panie, pobłogosław mi ten jutrzejszy dzień, się modli i zamierza obrobić ileś, później mamy go w gazecie, gdzieś tam wychodzi. A w liście pierwszym do Tymoteusza jest takie ostrzeżenie. Święci ludzie też, Boży ludzie załatwiają sprawy. Załatwiamy sprawy swoje i czasami my załatwiamy dość późnawo i to jest źle, dlatego że nam się wydaje, że takie, a nie inne problemy albo ludzie tam wokół nas są źli czy coś, a może my chodzimy cały czas z tym samym problemem i mogą to być bolesne sprawy. Ja miewałem takie w swoim życiu i tak musiałem stanąć oko w oko z nimi. Gdzieś wyznać coś, co mi nie było po drodze, nieciekawie, przed kimś, bardzo ważne. Lub z kimś się pojednać, z którym nie chciałem się pojednać. Wiele różnych takich rzeczy może być. To blokuje wzrost duchowy i to jest jakieś prawo u Boga takie, że nie damy rady przeskoczyć tego. Jedną historię chciałem opowiedzieć, zanim skończę. To słyszałem od pastora pewnego. U niego zaczęły się jakieś bunty w zborze. Różni ludzie tam się buntowali na to, na tamto, na siamto. Jak on się modlił, żeby to ustało, to jeszcze gorzej było. Coraz więcej było tego. No to on przyszedł tak, chyba post miał czy coś i wtedy przyszło mu słowo takie: jak ty wyszedłeś ze swojego zboru? I się okazuje, że on był bardzo gorliwy jako młody chrześcijanin. Mu się nie podobał jakiś stary zgret, pastor taki, który wyglądało, że za bardzo religijny i tak dalej. On tam szkodził temu pastorowi, a później z hukiem wyszedł. Jak to się mówi. Niektórzy nazywają, zrobił kubkę na środku i poszedł. Nie posprzątał po sobie. I patrzcie, minęło chyba 15 lat od tego zdarzenia i Bóg mu to przypomniał. I to tak jasne się stało, że on był w buncie, że on zrobił komuś bunt. I ten człowiek pojechał do tego pastora, on jeszcze żył. I przeprosił go za to zachowanie, zapytał go, jak on się czuł. Tamten mu wszystko opowiedział, jak się czuł, co przeżywał. Ten pod ziemię mały ze wstydu się nie zapadł, jak to wszystko się nasłuchał. No i co się okazało dalej? W krótkim czasie ten stary pastor umarł. Także to była ostatnia szansa za życia doświadczyć przebaczenia, bo tamten mu wypowiedział przebaczenie i błogosławieństwo. Pojechał on do swojego zboru i wiecie co, że bez kiwnięcia palcem ustały wszystkie bunty. Nikomu nawet nie mówił, że coś takiego zrobił. Co to jest? Co tu zadziałało? Bardzo ciekawe. I piąty rozdział do Tymoteusza, pierwszego listu, werset 24 i 25. Niech nam będą na ostrzeżenie. Bo można kogoś tam oszukać. Mnie można oszukać. Teoretycznie tak samo ja mogę kogoś oszukać tam, zgrywać kogoś tam i tak dalej. To wszystko jest możliwe, że człowiek może coś takiego robić. Tylko pytanie, czy to mądre? Czy to dobrze tak robić? To jest, tracimy czas. Tracenie czasu w chrześcijaństwie jest niedobre. Niedobrze mieć przerwę w życiorysie 10 lat, 20 lat. I tu czytamy wersety 24-25. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami. Tak? Tak jest. Jeżeli dla kogoś nie są jawne niektóre grzechy, co Biblia nazywa grzechem, to bardzo przykro by było w Kościele, wiecie, tak? Grzechy, które Bóg nazywa jawnymi. Ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Dopiero później. Są skryte. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami są jawne, ale i te, z którymi rzecz się ma inaczej, ukryte pozostać nie mogą. I to on dał jako mądrość Paweł tym młodemu Tymoteuszowi, że on miał o tym wiedzieć, jako przywódca. I my powinniśmy wiedzieć w swoim życiu też o tym. I zbór powinien o tym wiedzieć. Zazwyczaj z różnymi problemami poważnymi u ludzi, decyzjami, jak na przykład opuszczenie zboru, czy jakieś inne tam rzeczy, to nie jest tak, że jakieś jedno zdarzenie, jedna rzecz, czy coś, to jest dojrzewająca sprawa. To jest dojrzewające. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć, Biblia mówi, w innym miejscu. Także lepiej z tym nie igrać. Nie ma z czego się cieszyć, że ktoś nie wie o tym, czy coś tam, że nie wiedzą ludzie. No bo to żaden interes dla nas. Absolutnie żaden interes. Powstańmy teraz, uwielbimy Boga, oddamy Mu chwałę za Jego Słowo. Panie, my dziękujemy Ci, że z Twojej Biblii, Panie, z natchnionego Twojego Słowa możemy widzieć świadectwo Twoje o Twojej świętości, o tym, że Twoja świętość jest przerażająca dla człowieka, szczególnie dla grzesznika. I my jedynie przez krew Jezusa jesteśmy w stanie przyjść przed Twoje oblicze. Dlatego dziękujemy Ci z tego miejsca za Twoje uświęcenie, które Ty nam darowałeś w narodzeniu na nowo. Dziękujemy Ci, że ten proces uświęcenia to jest Twój plan, nie nasz ludzki, ale Boży, że dałeś Ducha Świętego, aby prowadził nas do uświęcenia, że dałeś życie Jezusa, że dałeś żywe Słowo, Słowo prawdy, abyśmy nie wszli w kłamstwie. I dajesz nienawiść do grzechu, nienawiść do nieprawości. Daj odwagę każdemu z nas dzisiaj, Panie, aby stanąć twarzą w twarz z problemami być może sprzed lat nawet, które gdzieś tam nie zostały załatwione. I my wołamy do Ciebie, abyś Ty pomógł, Panie, abyś Ty dał łaskę, abyś Ty otwierał oczy i serca. Bo nie chcemy zostać w zgniliźnie, nie chcemy zostać w czymś, co może niszczyć nasze życie. I dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam tę świadomość, że jesteśmy powołani, aby być Twoją własnością, aby tylko Ciebie czcić jako świętego, aby tylko Ciebie czcić jako Boga, aby nikomu innemu chwały Twojej nie oddawać. Dziękujemy Ci za to, że kładziesz w nasze serca tę prawdę. Bądź uwielbiony, Panie. I dziękuję Ci za to, że bycie przy Tobie to jest radość, to jest dobre, nawet Twoje karcenie jest dobre, Panie. Bo chcę uczestniczyć w Twojej świętości, Panie. Nie ma innego wyjścia dla mnie, Boże. I dlatego dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za tę drogę w Jezusie Chrystusie, za chrześcijaństwo, Panie. Dziękuję Ci za Twoje powołanie, wezwanie, za wybranie. Dziękujemy Ci z całego serca teraz. I wspominając ofiarę naszego Pana teraz, oddajemy Ci chwałę, że bez Niego jesteśmy niczym przed Tobą, Boże. Ty jesteś święty. Ty jesteś naszym poświęceniem, Jezu. Dlatego oddajemy Ci chwałę i cześć. I czcimy Cię jako Tego, który uwielbiłeś Ojca Świętego na ziemi. Ty uwielbiłeś swego Ojca i pokazałeś, jak jest święty. Przez Twoje życie, przez Twoje słowa, przez Twoje czyny. Bądź uwielbiony teraz pośród nas w tym zgromadzeniu, Jezu. Amen. Amen.